Środa, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, zapraszam. A skoro środa, to mamy gości związanych z gospodarką morską. Adam Żołnowski, wiceprezes terminala DCT, Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl i Sławomir Niecko, przedstawiciel klastra logistyczno-transportowego Północ-Południe. Dzień dobry panom.
Witam serdecznie.
Witam.
4 stycznia, jeszcze wszyscy traktujemy nowy rok jako nowy. Czy panowie zastanawialiście się, co może być najważniejszym wydarzeniem, czy najważniejszym trendem nadchodzącego roku, co w gospodarce morskiej, ale może też poza gospodarką morską, może być w nadchodzących tygodniach i miesiącach najistotniejsze?
Witam państwa, życzę szczęśliwego nowego roku. Myślę, że dla gospodarki morskiej najważniejsze będą nadchodzące miesiące. Mówię tutaj przede wszystkim o tym, czy sektor stoczniowy, sytuacja sektora stoczniowego będzie się poprawiała. Ona nie wygląda jakoś specjalnie, nie wyglądała specjalnie różowo w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co miało związek z tym, że panuje nadpodaż mocy przeładunkowych i linie oceaniczne zamawiają bardzo niewiele nowych jednostek. Jeśli chodzi o zamówienia z chociażby z sektora offshore, także nie widać tutaj jakiegoś specjalnego popytu na nowe statki, co jest związane z obniżeniem cen ropy. W związku z tym wiele wyzwań. Jeśli chodzi o sektor kontenerowy, to jak państwo być może słyszeli, moce przeładunkowe Polski wzrosły dzięki inwestycji DCT znacząco, to jest około 30% całych mocy przeładunkowych w Polsce. W związku z tym na pewno wyzwaniem będzie na nadchodzący rok, a pewnie i dwa, wypełnienie tego, co zostało oddane do użytku ładunkami. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że nasze porty stają się, przechodzą jakby do kolejnego etapu rozwoju. Wchodzą do kolejnej ligi portów, jakby do wyższego poziomu ligi wśród portów światowych i będą realizowały szereg projektów inwestycyjnych i trzeba trzymać kciuki, aby te projekty się udały. Mówimy tutaj o infrastrukturze wewnątrz portów, o połączeniach, nowych połączeniach kolejowych, o nowych połączeniach drogowych, mówimy tutaj o inwestycjach chociażby w falochrony, czy całą infrastrukturę, która jest niezbędna do tego, aby sektor portowy funkcjonował. Bardzo dużo się dzieje. Dużo się działo w ubiegłym roku i myślę, że ten sektor, mówię tutaj o akurat gospodarce morskiej rozumiane jako przeładunki, jako logistyka, będzie szedł do przodu w dużym tempie.
Czyli mimo pewnych obaw, dość optymistyczna wizja, to był Adam Żołnowski. Czy logistyka i transport będą miały swój rok, tak jak tutaj była sugestia Sławomir Niecko? Przypomnijmy, pierwszy raz w naszym programie.
Witam państwa serdecznie. Ja myślę, że klaster logistyczno-transportowy Północ-Południe, który powstał 4 lata temu, będzie miał teraz szansę jakby dalszego rozwoju. Od grudnia tego roku jesteśmy krajowym klastrem kluczowym, w związku z tym mamy jakby większe możliwości, większe szanse. Wspomaga nas bardzo Ministerstwo Rozwoju i myślę, że program, który prezentuje Ministerstwo Rozwoju, dotyczy rozwoju środków transportu zbiorowego, a w tych środkach transportu zbiorowego mówi się o transporcie elektrycznym. Klaster logistyczno-transportowy sobie wziął za cel wybudowanie czy promowanie elektrycznych jednostek pływających. Naszym takim hasłem byłoby, aby Gdańsk był połączony z Helem właśnie promem elektrycznym. To jest nasze jakby zadanie na dzień dzisiejszy.
A proszę powiedzieć, bo to jest takie rzeczywiście ambitne zadanie proekologiczne i to jest ważne. Wiadomo, że w okresie turystycznym te rejsy po zatoce na Hel cieszą się ogromnym zainteresowaniem. A jak jakich pieniędzy tak naprawdę potrzeba? Jaka to jest oczywiście skala i jaki jest zakres czasowy, żeby taki elektryczny, przyjazny dla środowiska prom mógł połączyć czy Gdynię z Helem, czy Gdańsk z Helem i tutaj elektryczne jednostki pojawiły się na zatoce?
Proszę państwa, pierwszy prom elektryczny, który kursuje w tej chwili w Danii, został wybudowany w Gdańsku. Został zaprojektowany przez polską firmę Nelton z Pruszcza Gdańskiego. Funkcjonuje, pływa sobie i myślę, że taki prom, oczywiście koszt budowy i czas trwania budowy jest dosyć rozległy. Każda jednostka pływająca jest jakby czymś indywidualnym. Trzeba wykonać do tego projekt. Najpierw taki, jakby można powiedzieć, koncepcyjny, dopiero potem na podstawie tej koncepcji dobiera się, czy to będą silniki elektryczne takiej firmy, czy takiej, jak będą wyglądały akumulatory, czy to będzie jednostka wykonana ze stali, czy z aluminium. Czyli efekt końcowy takiego budowy promu zamknąłby się w granicach 2 lat.
2 lata. No to może nie jest to życzenie na rok 2017, ale żeby się przynajmniej zaczęło realizować. Mateusz Kowalewski, co będzie głównym takim symbolem nadchodzącego roku?
Ja myślę, że nadchodzący rok, nie tylko ten, nadchodzące najbliższe lata, to rok pod takim znakiem globalizacji dla polskiej gospodarki morskiej. Z takiego organizmu troszeczkę prowincjonalnego, że tak powiem, staliśmy się częścią takiego organizmu światowego, światowej gospodarki. Rozwój takich portów jak DCT Gdańsk, rozwój przemysłu stoczniowego, coraz bliżej jest tych największych mechanizmów rynkowych i w tej chwili 2017 rok to dla polskiej gospodarki morskiej czas relacji z globalną gospodarką światową, czyli coraz większy wpływ na to, co dzieje się w naszych firmach, ma cena ropy naftowej, stawki frachtowe, relacje transportowe na mapach światowych i tak naprawdę w coraz większym stopniu jesteśmy zależni od tego, a globalna gospodarka daje pewną nadzieję na to, że czas się troszeczkę polepszy, bo cena ropy naftowej, chociaż pozornie powinna nam się nie podobać, tak, ponieważ spowoduje wzrost cen paliwa, to jednak na pewno w perspektywie wzrost ceny ropy naftowej, który prawdopodobnie jest pewny.
Już powoli go widać.
Tak, ale myślę, że tutaj jakby ta gospodarka światowa musi odbić i ta cena ropy już sięgnęła dna. Sytuacja na rynkach, taka polityczna, też powoduje, że w tej chwili czy wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy tutaj takie mechanizmy polityczne najbliższych miesięcy spowodują wyraźny wzrost ceny ropy naftowej, a to daje bardzo dużą perspektywę wzrostu, szczególnie w polskim przemyśle stoczniowym.
Czyli nieco więcej zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych, natomiast można liczyć na potężne zamówienia w polskich stoczniach, więc taka trochę alternatywa trudna do oceny dla nas wszystkich i dla naszych słuchaczy, natomiast rzeczywiście z punktu widzenia stoczni jest to ciekawa perspektywa. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Mateusz Kowalewski, Sławomir Niecko i Adam Żołnowski, a my do dyskusji o gospodarce morskiej wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Wracamy do dyskusji o perspektywach gospodarki i przede wszystkim gospodarki morskiej. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mateusz Kowalewski, Adam Żołnowski i Sławomir Niecko. Jeżeli snujemy tu różne wizje tego, co się może wydarzyć w najbliższych miesiącach, takie dość szczegółowe pytanie. Obserwujemy od kilku miesięcy stałe wzmacnianie na rynkach walutowych wartości dolara. Amerykańska waluta ma taki okres mocnego wzrostu za sobą. To się wiąże pośrednio z wyborami prezydenckimi. Przed samymi wyborami chwilowo słabła, potem wybór Trumpa na prezydenta okazał się być takim impulsem do mocnego wzrostu. Natomiast od lat dolar zawsze był podstawą rozliczeń w gospodarce morskiej. Euro na ten rynek wchodziło dość opornie. Czy to, co się dzieje na rynkach walutowych, coś oznacza dla Pomorza, dla pomorskich firm i dla całej branży? Czy tak naprawdę jest to takie krótkie, przejściowe wahanie, z którym po prostu jest czymś normalnym na otwartych rynkach?
dyskusja o kursach walutowych jest obciążona zawsze wielkim ryzykiem, dlatego
co się stanie
tak
jutro?
Naprawdę nie potrafi tych kursów przewidzieć tego, jak kursy będą wyglądały.
Ale pewna tendencja jest wyraźna.
Tendencja jest wyraźna. Patrzę w tej chwili na wykres z kursu dolara do złotówki, to rzeczywiście w roku 2008, może nie wszyscy to pamiętamy, ale dolar był po 2 złote. Dzisiaj jest po 4 złote 20 groszy, czyli w ciągu 8 lat dolar wzmocnił się o 2 złote, czyli 100% praktycznie wartości nominalnej. Jak to się przełożyło na nasze codzienne życie? No, oprócz tak naprawdę wahań na rynku paliw, czyli tego, co kupujemy codziennie, część z nas kupuje, tankując swoje samochody, czyli benzyny czy hopy, to praktycznie myślę, że przełożenie dolara na nasze codzienne życie jest stosunkowo ograniczone. Znaczy, mówi o ogóle, nie mówi o poszczególnych firmach, bo jeżeli ktoś zawarł kontrakty albo jest zadłużony na przykład w dolarach, liczył na to, że dolar będzie słabł, no to możemy mieć podobny przypadek, jak wszyscy słyszymy o kredytach frankowych, czyli powiedzmy pożyczyli $1 000 000 w roku 2008 jako firma, płacąc za $1 po 2 złote i muszę oddać ten $1 000 000 z odsetkami w roku 2016, ale dolar już kosztuje 4 złote, czyli w wyrażeniu złotówkowym oddaję 2 razy tyle. I to jest ryzyko, które może dotyczyć części przedsiębiorców, natomiast myślę, że polscy przedsiębiorcy nauczyli się już stosowania takich podstawowych elementów zabezpieczeń walutowych, czyli jeżeli ja mam kontrakty w dolarze, a koszty w złotówce, albo odwrotnie, to ja się po prostu hedżuję, czyli idę do banku, wykupuję sobie transakcję, w której zakładam się w jakiś sposób z bankiem, czy uzgadniam z bankiem, że będę kupował tego dolara po określonej cenie przez najbliższych kilka lat, może 10 to za długo. I w ten sposób jestem zabezpieczony do ryzyka, czyli podsumowując, nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś specjalnego uderzenia, jeśli kurs dolara będzie rósł. Mówię o naszych kieszeniach, nie mówię tutaj o indywidualnych przypadkach, bo może być różnie.
Proszę Państwa, kurs dolara zależy od tego, kto tam rządzi w tych Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że po 21 stycznia, wtedy, kiedy już ten Trump zostanie tym prawdziwym prezydentem, a na razie selektem, to się ta sytuacja unormuje. A oczywiście część przedsiębiorców może stracić na tym, ale myślę, że to większego wpływu na tą gospodarkę polską nie będzie miało.
Zależy, z której strony patrzymy. Tak, polska gospodarka eksportowa tak naprawdę na tym zyskuje. Towary eksportowane
przynoszą wyższą rentowność, tak?
Wyższą rentowność. Rzeczywiście wiele tych towarów powstaje znowu z materiałów importowanych albo z materiałów, których cena zależna jest od cen największych walut światowych. Więc no chyba tak jak tutaj pan Adam Żołnowski mówił, no trudno w kwestiach walutowych zająć jakieś właściwe stanowisko, ponieważ to są tak delikatne sprawy. Podejrzewam, że w tym 2008 roku no nikt nie powiedziałby, że za 8 lat dolar będzie kosztował ponad 2 razy więcej, szczególnie, że jakby ta gospodarka Stanów Zjednoczonych nie wygląda wcale 2 razy lepiej, tak? I ciężko tutaj znaleźć te bezpośrednie przyczyny tych zmian walutowych. Podobnie jest z kursem euro. Na pewno jedno zjawisko jest tu bardzo widoczne. Waluta euro w stosunku do dolara słabnie. I to jest, myślę, dosyć istotne i pokazuje jednak, że ta Unia Europejska w tej chwili nie jest w najlepszej kondycji. Mam wrażenie też, że ta waluta w tej chwili jest troszeczkę sztucznie zawyżana i ta tendencja może się utrzymywać tak naprawdę, że mimo słabej kondycji gospodarki europejskiej, euro mimo to może rosnąć.
To jeszcze powiedzmy, że w tej chwili za jednego dolara, a czy za jedno euro trzeba zapłacić $1.04, więc rzeczywiście jest to niska cena. Jeszcze niedawno było to, czyli wiosną ubiegłego roku było to $1.15, więc ta zmiana rzeczywiście jest wysoka i ona od sierpnia rzeczywiście prawie, że skokowo to się zmieniało. A panowie, skoro takie tutaj gdybania odnośnie tego, co się będzie działo w przyszłym roku, już w obecnym roku, jeszcze mam 2016 w głowie, mieliśmy bardzo dobre wyniki portów zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Gdańsk będzie miał rekord, Gdynia wyrówna swój rekordowy poziom z 2014 roku. Czy widzicie panowie jakieś zagrożenia, że ten wzrost przeładunków u nas mógłby zostać zatrzymany przez jakieś takie czynniki obiektywne, rynkowe?
Moim zdaniem w tej chwili takiego ryzyka chyba nie ma. Moim zdaniem lawinowe inwestycje, takie jak na przykład w DCT Gdańsk, powodują, że to jest taki efekt domina. Jeżeli jedna jakaś bariera została przełamana, to kolejne bariery będą przełamywane za tym i ta wartość przeładunków powinna rosnąć. No chyba, że faktycznie na rynkach światowych tutaj na rynkach transportowych będziemy mieli do czynienia z jakimś poważnym kryzysem, chociaż tak naprawdę ten kryzys cały czas jest, a przeładunki w Polsce nie są do końca związane z przeładunkami czy z ilością transportów na świecie. My tu mamy swoje stałe relacje. Niestety są to relacje głównie importowe, jeśli chodzi o transport morski. I tak naprawdę to, co polska gospodarka musi zrobić, to zadbać o to, żeby ten potencjał transportowy w tej chwili wykorzystać też w relacji eksportowej, bo tu jest ta największa bolączka. Polska morzem importuje, głównie jeśli chodzi o ładunki drobnicowe, a cały czas jakby zjawisko eksportu towarów drobnicowych jest, można powiedzieć, szczątkowe w stosunku do importu.
My do dyskusji na ten temat wrócimy. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Adam Żołnowski, Sławomir Niecko i Mateusz Kowalewski. Natomiast słuchaczom Radia Gdańsk przypomnę, środa to dzień morski, morska środa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj zapraszam między innymi na akwapilota po godzinie 14 w programie Anny Rębas. Będzie gościł kapitan i komendant Dar Młodzieży Marek Marzec i będzie między innymi opowiadał o komendancie Tadeuszu Olechnowiczu, którego niedawno pożegnaliśmy, z bardzo znana postać w trójmiejskim świecie żeglarskim. Także to już po godzinie 14, a my do dyskusji o gospodarce morskiej wracamy po reklamach i skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Program Ludzie i Pieniądze, środa, przedstawiciele gospodarki morskiej. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Adam Żołnowski, Sławomir Niecko i Mateusz Kowalewski. Wracamy do zagrożeń i szans dla polskich portów w 2017 roku. Czy może się wydarzyć coś złego, czy same optymistyczne prognozy? Mateusz Kowalewski był optymistą.
Szanowni Państwo, ja myślę, że porty nie są zagrożone. Zagrożone inaczej, może nie zagrożone, ale trzeba pamiętać o tym, że do portów również prowadzą drogi, tak? Drogi kolejowe, drogi lądowe i tutaj trzeba zadbać o te połączenia. Jest teraz jakby planowana rozbudowa, czy tam elektryfikacja linii 201 i na pewno to wręcz...
Przypomnijmy, która to jest linia?
To jest linia, która łączy Gdynię z Kościerzyną.
Tak, i dalej z Bydgoszczą.
I dalej z Bydgoszczą, tak. Bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że wybudowanie centrum handlowego w Gdańsku spowoduje to, że część towarów niebezpiecznych nie będzie mogła tymi torami przejeżdżać. W związku z tym trzeba szybko doprowadzić do tego, aby ta linia 201 została zmodernizowana, wybudowany drugi tor i zelektryfikowana.
Przypomnijmy, Forum Radunia powstaje, część torów zostanie przykryta, już została przykryta betonowymi płytami, co ograniczy możliwości transportu w stosunku do ładunków, które jadą na północ od Gdańska, czyli także tych z portu w Gdyni, jadących do portu w Gdyni, więc tym ważniejszy remont drogi kolejowej przez Kościerzynę. A z punktu widzenia operatora terminalu takiego typowo komercyjnego, widzicie Państwo zagrożenia, większe nadzieje? No mówi się dużo, że Rosjanie będą próbowali podgryzać pozycję Gdańska na Bałtyku. Czy nie ma takiej szansy?
Użył pan słowa szansa, zastanawia mnie to.
Nie, to ryzyka, okej.
Żartuję oczywiście. To znaczy, rzeczywiście Rosjanie od dawien dawna mówią o tym, że chcieliby doprowadzić do tego, aby wyeliminować pośredników handlowych, to znaczy głównie tutaj mówimy o portach niemieckich, tudzież rzeczywiście Gdańsk pełni rolę hubu także dla towarów rosyjskich. No i takie ryzyko zawsze będzie funkcjonowało. Natomiast ono jest związane z tym, czy Rosja podejmie określone olbrzymie nakłady inwestycyjne na to, aby przygotować swoją infrastrukturę do tego, aby można obsługiwać największe statki, które generują, są po prostu opłacalne, ich użytkowanie jest opłacalne. Nikt nie przerzuci się na mniejsze statki dlatego, żeby zawijać do portów rosyjskich, bo to się w całym rachunku ekonomicznym nie opłaca. Więc to jest jedna rzecz, trzeba mieć porty, potem trzeba by pogłębić znaczącą część Bałtyku. Oczywiście zależy, gdzie ten port byłby rosyjski wybudowany. Dalej trzeba by wbudować infrastrukturę od tych portów do głównych miejsc zbytu, czyli powiedzmy do Moskwy w Rosji, a trzecia rzecz, trzeba by się zastanowić, co zrobić z pogodą, bo jeżeli pogoda...
Zamarza.
Tak, no, Bałtyk potrafi zamarzać na szczególnie te wody, które należą do Rosji. Statki, które przychodzą do Gdańska, nie są budowane, żeby w takich warunkach pływać, nie mają tak zwanej klasy lodowej. Czyli one nie mogłyby tam wchodzić, bo ubezpieczyciele nakładaliby olbrzymie kary na... Znaczy po prostu byłoby to nieopłacalne, także ze względu na działanie ubezpieczycieli tych statków. Więc ryzyko oczywiście istnieje, ale ja bym nie traktował tego ryzyka jako jakieś specjalnie istotne w krótkim terminie. Jeśli chodzi o inne ryzyka, to przede wszystkim mówimy tutaj o cenach frachtów. Ceny frachtu z Azji do Europy, do Polski są na bardzo niskich poziomach. To są tak niskie poziomy, że można się zastanawiać, na ile sam fracht jest opłacalny dla linii oceanicznych. Popatrzmy, co się dzieje w liniach oceanicznych. Gdybyśmy popatrzyli, co się dzieje w liniach oceanicznych, to one szukają potężnych oszczędności. Jedna z największych linii dokonała całkiem niedawno redukcji zatrudnienia o 4000 osób. Nie mówię tutaj o tym, że te osoby zostały w ogóle, znaczy te osoby zostały zwolnione, ale funkcje, które były wykonywane przez te osoby, są w dużej części realizowane z Indii, z centrów usług, czyli następuje taki proces szukania oszczędności za wszelką cenę. No i nie należy wykluczyć tego, że gdzieś to się może przełożyć także na polskie porty.
Skoro mówiliśmy o pogodzie i o tym, co zamarza, co nie zamarza, ja tu odwołam się w kontekście pomorskim, a nie całego Morza Bałtyckiego, do SMS-ów, które państwo nam przysyłacie. Skarżycie się państwo na sytuację w Starogardzie i Kościerzynie, że w obu tych miastach bardzo trudno się jeździ. Całe miasto stoi, Kościerzyna stoi, brak sprzętu do posypywania. Napisał do nas pan Jan, podobna diagnoza ze Starogardu, całe miasto stoi, masakra, zero odśnieżania, więc sytuacja pogodowa rzeczywiście na Pomorzu w głębi naszego regionu wydaje się trudna. Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej. Jeszcze pytanie do pana Adama Żołnowskiego co do zagrożeń, czy tego, co się może dziać w najbliższym czasie. Sporo się mówi czasami, chociaż to na razie są dość hipotetyczne takie teorie, że mógłby powstać duży terminal kontenerowy w Świnoujściu. Nie ma jeszcze jakby koncepcji bardziej komercyjnej, może państwo by zbudowało, może za jakieś pieniądze częściowo publiczne, więc to jest rzeczywiście pewna bardziej idea niż taki projekt już bardziej opisany precyzyjnie czy skonkretyzowany. Natomiast czy w Polsce, w południowej części Bałtyku jest miejsce na dwa tak duże terminale kontenerowe, czy tak naprawdę państwo na razie w związku z tym, że to jest taki dość mglisty pomysł, nie zwracacie na niego uwagi poważnej?
To znaczy my jako DCT przyglądamy się temu, co dzieje się głównie w Europie na Morzu Północnym, tak, czyli w Europie Zachodniej. Patrzyliśmy na to, jak rozbudowywały się takie porty jak Wilhelmshaven czy Jedewese, które są portami służącymi głównie do przeładunku transshipmentowego, czyli przychodzi ładunek powiedzmy z Azji, statki rozładowują te ładunki w jednym z tych portów niemieckich, które wymieniłem, po czym mniejszymi statkami one są dowożone do Rosji czy do innych krajów położonych nad Bałtykiem. I no, myślę, że jest to, te inwestycje w Niemczech pokazują, że trzeba naprawdę mieć bardzo dobre zaplecze lokalne, żeby taką inwestycję realizować, czyli trzeba mieć dobry rynek zbytu położony blisko portu. Tak jak DCT, spojrzymy na DCT, to mamy właśnie Polskę, mamy Ukrainę, mamy przyszłościowo Białoruś, mamy Czechy, mamy Słowację, mamy Węgry, mamy bardzo dobre zaplecze. Patrząc na Świnoujście, no takim zapleczem, nie wiem, może byłyby Niemcy, no trudno mi tutaj powiedzieć, ale ja osobiście bym się bardzo długo zastanawiał, jak stworzyć taki model biznesowy, który wykazałby opłacalność inwestycji. Jeżeli państwo będzie chciało w to inwestować, w taki projekt inwestować i do niego dokładać, no to jest inna filozofia, to nie mówimy tutaj o filozofii biznesowej, tylko o polityce i wtedy oczywiście żadne business case'y czy wyliczenia nie mają tutaj większego znaczenia.
Ja przepraszam, znowu przerwa w związku z tym, co się dzieje na drogach. Mamy informację, kilka minut temu doszło do wypadku na autostradzie A1 w kierunku na Łódź, mniej więcej na wysokości Swarożyna, jeden samochód, osoba ranna, natomiast nie ma jakichś na razie bardzo poważnych utrudnień w ruchu, natomiast apelujemy o uwagę i ostrożność, bo dzisiaj naprawdę na Pomorzu jeździ się bardzo trudno. Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Sławomir Niecko, Adam Żołnowski i Mateusz Kowalewski. Bardzo często mówimy o tym, co się dzieje w Gdańsku, w porcie. Bardzo często mówimy, co się dzieje w Gdyni. Natomiast no, nieco na uboczu naszego zainteresowania do tej pory były na przykład małe i średnie porty, takie jak Ustka, Darłowo. Czasem jeszcze mówimy o Elblągu, głównie w kontekście przekopu. Natomiast tam pojawiają się inwestycje, tam są pewne pomysły na zagospodarowanie tych portów. Jak panowie sądzicie, w jakiej sferze, czy jest taka nisza, którą takie porty jak Ustecki czy Darłowski mogłyby skutecznie zagospodarować? Także oczywiście no, nie ma szansy na konkurowanie z Gdańskiem czy Gdynią, natomiast jakiś potencjał rozwojowy w tych małych, najmniejszych portach chyba jest.
Zdecydowanie te mniejsze porty, można je tak nazwać, może nieładnie drugiej kategorii, ale one w ten sposób funkcjonują, zdecydowanie za małą rolę odgrywają w polskiej gospodarce morskiej. Patrząc na kraje z taką bardziej dojrzałą, wieloletnią tradycją morską, tych portów jest zdecydowanie więcej. Spojrzymy w stronę Danii, Szwecji, Norwegii. Tam tych małych, średnich portów, których pojawiają się też regularne ładunki, że tak powiem, handlowe, jest o wiele więcej. W Polsce tak naprawdę dopiero powstaje taka tendencja, żeby jakieś środki w tych mniejszych portach lokować i cokolwiek tam na nie stawiać, że tak powiem. Port w Darłowie w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinął, jak gdyby wykorzystując infrastrukturę i możliwości, które tam geograficzne miał. Faktycznie coś tam się dzieje, pojawiają się ładunki masowe, pojawiają się ładunki jakieś tam ponadgabarytowe, jest duży port rybacki, jest duży port żaglowy, że marina jachtowa i tak dalej. Port w Ustce ma troszeczkę gorsze właściwości geograficzne, ale też te możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie rozwoju turystycznego, są bardzo duże. Port w Elblągu, no to tutaj kolejny przykład infrastruktury, która może być troszeczkę lepiej wykorzystywana w przypadku zrealizowania tej inwestycji przekop przez Mierzeję Wiślaną. Więc tutaj bardzo duży wpływ ma jakby rozwój takich mniejszych ładunków bliskiego zasięgu, tak zwany short sea shipping tutaj wewnątrz Bałtyku. To jest potrzebne. Za mało jest takich ładunków. Bardzo wiele ładunków wozi się cały czas drogami. Za mało koleją, za mało jest też u tych ładunków na małych jednostkach pływających. Tak naprawdę takie jednostki 2, 3, 4 tysiące ton na Bałtyku swobodnie mogłyby w większości tych portów operować i różnego typu ładunki typu węgiel, jakiś cement, kruszywa i tak dalej, wozić w większych ilościach. I tego jest zdecydowanie za mało. Za mało jest tych jakby tradycji takich portowych na polskim wybrzeżu i moim zdaniem na te mniejsze porty też trzeba stawiać i jakiś tam w nich potencjał jest. Oczywiście one nigdy nie będą konkurowały z tymi trzema największymi ośrodkami.
Ale to też chyba nie o to chodzi.
Ale tu nie o to właśnie chodzi. To jest taka relacja, że one mogą pełnić taką rolę jakby takiego zaplecza dla tych portów w przypadku niektórych ładunków.
A proszę powiedzieć, ta nie najlepsza sytuacja tych mniejszych portów, ona wynika z braku jakiejś strategii publicznej, z braku zaangażowania samorządów, ze słabej infrastruktury już od strony zaplecza w tych portach? Czy jakie inne czynniki spowodowały, że no mamy dynamiczny rozwój największych, a tak średnio się dzieje nie zawsze najlepiej w tych mniejszych? Czy to ciężko tak zdefiniować?
Ja myślę, że to trudno zdefiniować. Na pewno dużą rolę odgrywają samorządy. I te samorządy jakby muszą wiedzieć, że skoro te miasta czy te miejscowości leżą nad tym morzem, to się powinny otworzyć na to morze. Turystyka turystyką, ale też również wykorzystać tą infrastrukturę, która była, która kiedyś funkcjonowała. Też należy pamiętać o tym, że mówi się w Polsce o rozwoju żeglugi śródlądowej, czyli nie tylko te małe porty, które leżą nad Bałtykiem, ale również trzeba pomyśleć o portach, które gdzieś tam leżą wewnątrz kraju, gdzieś nad Wisłą, nad Odrą, tak? Bardzo dużo angażuje się teraz miasto Bydgoszcz, żeby wybudować właśnie tam na łuku Wisły między Bydgoszczą a Toruniem, obok Solca Kujawskiego, potężne centrum logistyczne, które właśnie te wszystkie transporty, takie te ładunki masowe, mogłyby być transportowane właśnie Wisłą bezpośrednio do Gdańska.
Ale ja rozumiem, że w tej chwili to jest o tyle utrudnione, że no musimy jeszcze w jakość rzek zainwestować, tak?
Tak.
Czy jest jakaś taka nadzieja, że do portu w Gdańsku, tak jak historycznie, dużo więcej będzie tą Wisłą spływać?
Powiem tak, są firmy, które już dzisiaj są zainteresowane, żeby swoje produkty transportować Wisłą do Gdańska. Potężna firma Flex, dawna Flextronic, tak? Już by nawet transportowała te swoje kontenery Wisłą do Gdańska, gdyby ta Wisła była po prostu na tym odcinku uregulowana.
Ciekawy przykład tego, o czym mówi Sławomir Niecko. Kilka tygodni temu obserwowaliśmy, jak kadłuby niewielkich statków przypływały Wisłą do Gdańska, uwaga, z Płocka. Tam powstawały, tam jest stocznia rzeczna, natomiast rzeczywiście powstawały jednostki na eksport, które Wisłą przypływały do Gdańska. Adam Żołnowski, pan widzi potencjał w tych małych i średnich portach, czy czego tam najbardziej brakuje? Czy z punktu widzenia tak wielkiego operatora jak DCT nie przyglądacie się sytuacji maluchów?
To nie chodzi o to, czy nie przyglądamy się sytuacji. Jesteśmy po prostu na bieżąco zaangażowani w realizację swoich projektów i czasami nie pełnimy funkcji, powiedziałbym, quasi-społecznych, czyli nie analizujemy tego, co się dzieje w tych mniejszych portach. No cóż, uważam tak, że zanim samorządy podejmą jakiekolwiek decyzje o tym, żeby inwestować w te porty, powinny się zastanowić, czy to im przyniesie zwrot i z czego ten zwrot będzie, na czym te porty będą zarabiały, jakie firmy będą z tego korzystały. Mam takie wrażenie, już pracując dosyć długo w obszarze, powiedzmy, projektów inwestycyjnych, że w Polsce podchodzi się często do projektów w ten sposób, że najpierw mamy fajny pomysł, to budynek będziemy mieli fajny, samochód, sekretarkę.
Jeszcze pieniądze z Unii Europejskiej,
weźmiemy z Unii, tak, zaczniemy coś robić. Jak to już będziemy mieli, to na pewno biznes się ruszy. Na Zachodzie jest inaczej. Na Zachodzie najpierw się myśli o tym, na czym ja będę zarabiał pieniądze, potwierdza się to, a dopiero później się wynajmuje jakiś malutki budyneczek, malutkie biurko,
samochód
na samym końcu, jak już zaczyna się zarabiać. Więc ja się obawiam, żebyśmy nie popełniali cały czas tego błędu, który na naszych plecach z dawna jakby przypieczętowany, czy jest taka pieczątka na naszych plecach, że my tutaj zrobimy świetny biznes, on będzie na pewno super, zacznijmy, jesteśmy pełni optymizmu i działamy na hura, a potem się okazuje, że rynek to weryfikuje.
Boleśnie. A w tym kontekście, o czym pan mówi, pytanie. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje program rozwoju polskich portów. Na razie są znane ogólne założenia, powstaje taki dokument. Czy panowie uważacie, że tak, jeżeli jesteśmy tak częścią globalnej gospodarki, nasza gospodarka morska, to czy takie centralnie tworzone programy wsparcia czy projekty rozwojowe, one mają sens, czy one mają sens tylko wtedy, kiedy są bardzo ogólne i tak naprawdę wyznaczają kierunki? Czy nie powstanie kolejny dokument, który tak naprawdę sobie, a życie sobie, a może właśnie taki kierunkowy dokument jest potrzebny, żebyśmy wiedzieli, czego się można spodziewać, na przykład w zakresie inwestycji infrastrukturalnych?
Znaczy, na pewno ogólne założenia i ogólne kierunki rozwoju. Jak najbardziej taki dokument, który będzie to jakoś określał na najbliższe, czy w najbliższej perspektywie, czy w dalszej perspektywie jakiś taki plan wygospodaruje, są jak najbardziej potrzebne, ale jednocześnie ta gospodarka morska w związku z tym, że mówimy, że jest globalna, w związku z tym, że ona jest bardzo zależna od wielu mechanizmów gospodarki światowej, trudno tutaj planować inwestycje wiele lat naprzód z poziomu polityki, tak? Mamy sytuację rynków masowych, kiedy jeden rok cena węgla na rynku jest taka i taka i nagle niespodziewanie przeładunki węgla w polskich portach, załóżmy w relacji importowej, o dziwo funkcjonują bardzo dobrze. W kolejnych latach zmiana na jakimś rynku naszym lokalnym spowoduje, że może się zacznie rozwijać bardziej eksport tego surowca. Mamy dobry sezon w agro, pojawia się zdecydowanie więcej ładunków zbożowych. Kolejny sezon nie mamy pojęcia, czy będzie tak dobry, czy nie będzie. Więc no tutaj takie planowanie tak naprawdę wiele lat naprzód może spowodować inwestycje, które już mieliśmy takowe. Tak? No w porcie północnym do dzisiaj stoją jakieś tam gigantyczne silosy, które po...
Nabrzeże rudowe z tego, co pamiętam. Tak, tak?
Po kilkunastu latach dopiero znalazły dzierżawcę i planowana jest tam od jakiegoś czasu inwestycja takiego terminalu agro, ale takie długofalowe, strategiczne założenia bardzo często okazują się błędne i tak naprawdę tylko organizm w postaci wolnorynkowej firmy jest w stanie dostosować się do tych światowych trendów i tylko wyciągając bezpośrednie wnioski z tego, co się dzieje na rynku, można realizować jakieś inwestycje. A tak to jest obciążone zbyt dużym ryzykiem. Wracając tutaj do tego terminalu w Świnoujściu, jak potężne ryzyko kryje się za tym. Wystarczy jedna decyzja w postaci wycofania się jakiegoś armatora z jakiejś linii i już tu lokalne terminale będą miały problemy, a tutaj kolejny nowy, który musi walczyć o klienta i też miałbym wrażenie, że on by walczył w ten sposób, że zacząłby rywalizować z istniejącymi już terminalami, tak? A już powstanie terminalu DCT Gdańsk, można powiedzieć, przetasowało ten rynek ładunków kontenerowych na polskim wybrzeżu i teraz jakby po tych ostatnich inwestycjach mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że no jakby na nowo ten rynek ładunków musi się poukładać. Port gdyński musi się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, dopasować do rynku. Kolejny duży projekt inwestycyjny w Świnoujściu, no wydaje mi się, że byłby dosyć ryzykowny.
Ja myślę, że założenia tak, ale bez szczegółów. To niech rynek wtedy będzie decydował.
Znaczy, jestem zdania, że warto mieć strategię, warto wiedzieć, w jakim kierunku się idzie i ta strategia powinna tworzyć warunki do tego, żeby biznes mógł się rozwijać. I ja sobie patrzę czasami na to, co dzieje się chociażby na rynku niemieckim. Rynek bardzo bogaty, rynek nieodległy od nas, ani kulturowo. My nie odbiegałem przecież od Niemców specjalnie. Jesteśmy narodem bardzo przedsiębiorczym, a jednak gospodarka niemiecka jest dużo bogatsza od naszej. I wydaje mi się, że to wynika właśnie z takiego ich dosyć bardzo strategicznego podejścia. Oni podejmują raz na dłuższy czas decyzję, idziemy w kierunku tworzenia, chociażby weźmy pod uwagę rynek gazu. Oni popatrzyli na ryzyka, które są związane z rynkiem gazu, czyli z przesyłem gazu przez terytorium Ukrainy i Polski do nich i uznali, no my z takim ryzykiem żyć nie możemy, że będziemy szantażowani przez innych i nasi przedsiębiorcy nie będą mogli konkurować. Dlatego weszli właśnie w to porozumienie z Rosją dotyczące budowy Nord Stream 1, a w tej chwili już są przetargi przecież na to, żeby układać rury na Nord Stream 2, mimo tego, że Komisja Europejska się nie zgadza. To jest jakby jedna rzecz. Oprócz tego, jakbyśmy popatrzyli na ten rynek niemiecki gazu, to przecież te firmy z kapitałem niemieckim przejmują w okolicach, albo zamierzają przejmować w okolicach rynku niemieckiego, mówię o sąsiednich państwach, firmy związane z dystrybucją gazu. Czyli do czego chcą doprowadzić? Do tego, że Niemcy będą hubem, takim obszarem dystrybucji gazu, nie mając swojego gazu. Czyli będą posiadali potężną władzę, będą mieli potężne pieniądze na znaczącą częścią Europy w obszarze gazu. I to jest dla mnie strategia. Jeżeli my byśmy taką strategię byli w stanie wymyśleć, czyli że nasza pozycja międzynarodowa wzrośnie, że będziemy na tym zarabiali, że nasze bezpieczeństwo się zwiększy. Jak najbardziej takie dokumenty powinny powstawać.
Pan Adam Żołnowski zahaczył o kolejny temat, no już ostatni niestety dzisiaj. Rosjanie się pochwalili, że na początku tego roku rekordowy przesyły dzienne właśnie w Nord Stream związane z zakupami przez firmy na zachodzie, przede wszystkim w Niemczech, miały miejsce, także rekordowe dni Gazpromu, a dla nas jakieś wnioski budować drugi gazoport, na przykład taki bardziej mobilny na Zatoce Gdańskiej, czy spokojnie patrzeć na to, co się dzieje?
Nie wiem, czy Polska może sobie pozwolić na to, co
nie. Zagospodarujmy ten Świnoujściu najpierw.
Ale znaczy, terminal w Świnoujściu na pewno z perspektywy strategicznej to była dobra inwestycja. I nawet dobra w konfrontacji z tym, co mówi tutaj pan Żołnowski, no jest jednak, daje nam pewną niezależność. Rzeczywiście nie pełną, ale jest to jednak pewna niezależność i mamy jakąś alternatywę dostaw gazu właśnie spoza tego układu, no bo polskie położenie geograficzne pod względem strategicznym, no nie, historia pokazuje, no nie jest to zbyt korzystne, tak?
My jesteśmy być może trochę skazani na rosyjski gaz na wschodzie, na rosyjski gaz na zachodzie, no ale nasze rozwiązania też mogą się przyczynić do pewnej niezawisłości energetycznej, tak to szumnie nazwijmy. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Adam Żołnowski, Mateusz Kowalewski i Sławomir Niecko. A jutro o 10:00 kolejne wydanie Ludzi i Pieniędzy.